Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
I my w tej tematyce leśnej już od kilku tygodni się poruszamy. Opowiadamy Państwu, tłumaczymy Państwu zależności, które są związane od tego, co się dzieje w lesie i później dalej. Dzisiaj kolejny etap. Przy naszym telefonie jest pan Roman Malicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Producentów Europalet. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Witam.
Polski Komitet Narodowy EPAL. Wiem, że miesiąc temu, 10 marca, podpisali się Państwo również pod takim pismem skierowanym właśnie do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodziło do dyrektora, przepraszam, Generalnego Lasów Państwowych. Chodziło o kryzys. Chodziło o tym, o to, jak Państwo działają, jak Państwo dzisiaj funkcjonują. No właśnie, jakie są reperkusje tego pisma? Czy udało się coś tutaj załatwić?
Proszę Panią, to było jedno z wielu pism, na które ani pan premier, ani dyrektor Kubica nie odpowiadają. Oni po prostu mają przemysł w głębokim poważaniu. Krótko mówiąc, takich pism było już po prostu dziesiątki. I nigdy nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Po prostu leśnicy jest to zamknięta grupa, która po prostu nie słucha tylko samych siebie, nie słuchają po prostu przemysłu.
Jest tam słowo klucz, jest napisane kryzys. Rozumiem, że Państwo jako Związek Pracodawców Producentów Europalet odczuwają ten kryzys. Jak to wygląda? Tak. Dlaczego ten kryzys jest taki duży?
Tracimy konkurencyjność. Jeszcze w ubiegłym roku byliśmy największym producentem w Europie, jeżeli chodzi o opakowania wymienne gwarantowane w systemie EPAL, no ale z uwagi na zasady sprzedaży, sztywne ceny wyjściowe, przy okazji energia, płace i tak dalej, no tracimy konkurencyjność. Tak jak po pierwszych 3 miesiącach możemy powiedzieć, że straciliśmy już ponad 15%.
Czym są w ogóle europalety? Bo nie każdy z naszych słuchaczy wie i się orientuje. Tak.
To znaczy współczesna logistyka nie może się odbyć bez opakowań transportowych, a to są palety wielokrotnego użytku, czyli one są po prostu w obiegu. Cykl takiej palety trwa około 5 lat. I taka paleta potem może być poddana recyklingowi materiałowemu. Ale dzisiaj współczesna gospodarka, czyli transport, logistyka i magazynowanie, bez takich elementów po prostu no nie poradzą sobie. One są po prostu niezbędne w tym całym układzie.
Z czego palety są przede wszystkim zbudowane? Jakie to jest drewno?
No powiedziałbym tak, że drewno, które idzie na palety, to jest drewno tak zwane krótko- i średniowymiarowe, które nie zawsze nadaje się na te konstrukcyjne, meblowe i tak dalej. Drewno z tak zwanych pobocznych, czyli takie, jak się tam kłodę przeciera taką okrągłą, to ten cały środek jest podawany na konstrukcję, na meble, na okna i tak dalej, a te boczne takie deski rozkładu są po prostu zużywane generalnie na opakowania.
Rozumiem. I ten cały rynek palet w Polsce, to Polska jest tutaj głównym monopolistą, czy jednak inne...
Liderem, powiedziałbym, nie monopolistą.
Jest liderem w Polsce, tak?
Tak.
A inne kraje jak funkcjonują w tej branży?
Bo... No my jesteśmy członkiem europejskiej organizacji. No, mamy tam udział około 32% w tym całym torcie paletowym, jakby to tak nazwać. No inne kraje, no w zasadzie jesteśmy w takiej równowadze z Niemcami. Jeden rok my jesteśmy lepsi, drugi rok oni są lepsi. I te dwa kraje, no to w zasadzie 65%, a pozostałe kraje to jest... 35.
Niemcy nie przeżywają takiego kryzysu jak Polacy teraz?
To znaczy nie. Nie powiedziałbym, że nie przeżywają kryzysu. No, rozkwit jest na wschodzie w tej chwili. I tanie palety ze wschodu, z Ukrainy, tak jak tanie zboże, tak i tanie palety ze wschodu też troszeczkę psują ceny i i popyt na palety.
Co by pan proponował rządowi, co by pan proponował rządzącym, jeżeli chodzi o ten zalew tego taniego surowca?
No proponowałbym rządowi przede wszystkim ograniczenie pod względem kontroli. Każda paleta, czyli ta szczególnie w systemie gwarantowanej jakości, jest poddawana obowiązkowo obróbce fitosanitarnej. I żeby po prostu no, nie zamykać całkowicie drogi, ale dla tych, którzy po prostu produkują też w takim systemie, czyli poddają obróbce fitosanitarnej, mają wszystkie certyfikaty z zrównoważonego rynku i tak dalej. Oczywiście dla tych jest otwarte, ale generalnie to jest spekulacja. To jest spekulacja.
Czyli rozumiem, że konstatacja jest taka, że do Polski wjeżdża dużo drewna, dużo palet, niecertyfikowanych, tak? Które nie mają odpowiednich...
Bardzo wątpliwej jakości, ale w dzisiejszej gospodarce to wiele firm zapomina o jakości, no, kierując się ceną, ekonomią.
Tak jak pan powiedział i chyba bardzo słusznie, nawiązanie do zboża, z którym teraz mierzymy się i z którym są ogromne problemy, też nadużycia. Wiemy, że prokuratura też zajęła się jednym ze śledztw, ale rozumiem, że sprawa tutaj też związana jest z tym certyfikowaniem w systemie FSC, tak? Że to tak, jest tak. Tutaj ważne, kluczowe.
No i tak samo, jeżeli chodzi o to zalecenia Światowej Organizacji Ochrony Roślin i tak dalej przed rozprzestrzenianiem się tam. ISPM-15 to jest ta obróbka taka fitosanitarna, które każde opakowanie powinno przejść, żeby pomiędzy krajami nie przenosiły się różnego rodzaju tam robactwa związane z ekologią.
I rozumiem, że z Ukrainy tych certyfikatów wiele firm nie posiada.
No nie posiada, fabrykują, kopiują, podrabiają, no tak bym to powiedział. My z jednej strony jako organizacja pomagamy humanitarnie, żeśmy przekazali w ubiegłym roku no chyba za jakieś 50 tysięcy, prawie 100 tysięcy euro różnego rodzaju elementów związanych z wojną. Ubrania ochronne, kamizelki kuloodporne i tak dalej. W tym roku już też przekazaliśmy chyba 25 agregatów różnej mocy, tam 2-3 kW tam na front, do namiotów, do małych tam ośrodków i tak dalej. Pomoc humanitarna tak, ale nie można tej wojny wykorzystywać do przesyłu, no, zalewania towarem nieodpowiadającym normom europejskim, światowym, psucia i tak dalej, psucia rynku cen. W ten sposób, nie? Bo jak się nie przeprowadza tych różnego rodzaju obróbek fitosanitarnych, tych dokumentacji, czyli zakupu drewna i tak dalej, no to potem ten towar można taniej sprzedać, nie? I on jest gorszej jakości.
To wróćmy jeszcze do tego, o czym pan powiedział, o tych zagrożeniach. FSC, Forest Stewardship Council, jest to takie świadectwo, tak, które daje nam gwarancję, że są to drewno pozyskane jest legalnie, w zgodzie z tą gospodarką.
Cyrkulacyjna gospodarka, czyli upraszczając to.
Ale słyszymy coraz częściej, że kolejne regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Polsce, nie na Ukrainie, odstępują właśnie od certyfikowania drewna w tym systemie FSC.
No tak, wie pani, to jest żenujące, bo...
Dlaczego?
Bo ci panowie po prostu mają w nosie wszystko to, co robi przemysł. Oni tylko patrzą na siebie. To, co jest im wygodne, wie pani, no można było usłyszeć gdzieś tam w kuluarach, a po co nam FSC? Przecież to niemiecka organizacja i tak dalej. Takie, no nie ma argumentów.
Co jest prawdą, ale co jest prawdą? Jest to organizacja z siedzibą w Bonn, więc...
Tak, tak. A więc no po co nam taka organizacja?
Ale ile taki certyfikat kosztuje, niech pan powie? Jak to się liczy w ogóle?
To wie pani, to nie są duże wydatki, bo to po prostu trzeba prowadzić później odpowiednią ewidencję. No, lasy tłumaczą tym, że oni mają system PFC, co jest wyższy taki troszeczkę poziom i tak dalej. Ale dla wielu firm wystarczy to FSC. Po prostu firma musi ewidencjonować towar, który zakupiła z takim certyfikatem i tylko z tego towaru może wystawić na produkty z tej ilości też certyfikat, a że zostało to wykonane z produktów w gwarantowanym tam systemie. I coraz więcej firm zachodnich wymaga tego certyfikatu.
A co to jest to PFC? Mieli... Bo powiedział pan, że lasy mają PFC, czyli?
No to jest podobny system. Jest trochę droższy, powiedziałbym tylko.
Ile droższy? Niech pan nam powie, bo nie wiemy.
Nie chciałbym tutaj wchodzić no mówimy, szczegółowo, ale mówimy, pani, bo to w zależności od ilości przerobów, zależy jaka firma, czy to mała firma, czy średnia firma i tak dalej. No jest to w jakiś tam sposób, jest to trochę droższe. No powiedziałbym może 30%, no nie chciałbym tutaj tak dokładnie mówić, ale około 30% jest droższy.
I rozumiem, że to jest tylko polski certyfikat. Czy to jest też międzynarodowy certyfikat?
Nie, on też funkcjonuje w Europie, system PFS. I jest honorowany też. Też jest honorowany na równi z tym FSC.
A gdzie ten PFC, gdzie ma siedzibę w takim razie? Skoro tamten jest niemiecki, to ten jest jaki?
Europejski, powiedziałbym. Wie pani, nie wchodziłem w szczegóły, bo prowadzą to firmy, certyfikują to SGS, czyli ta firma, można powiedzieć, szwajcarska. Biuro Veritas też certyfikuje, wystawia certyfikaty. Poza tym są inne firmy, TIF, który to robi. Trudno powiedzieć. Nie wiem dokładnie, gdzie jest to siedziba. Wie pan, te certyfikaty są europejskie, trudno tu przepisywać. Wie pan, to tylko jakiś tam, powiedziałbym, niedoszkolony nieuk potrafi, bo siedziba jest w Bonn akurat. No to co to ma za znaczenie? A siedziba może być gdziekolwiek. No, Biuro Veritas ma w Paryżu, SGS ma w Zurichu, ale mają przedstawicielstwa i to wykonują polscy.
Czyli to nie jest tak, że lasy państwowe chcą odejść w ogóle od certyfikowania, tylko chcą odejść od certyfikowania w systemie FSC, tak?
Tak, no ja to tak widzę, że chcą odejść od tego systemu.
A czyli jaki apel ma pan dzisiaj do rządu, jeżeli ktoś nas słucha?
To znaczy, apel zawsze był jeden, żeby po prostu słuchali przemysłu. A my jako grupa żeśmy po prostu wielokrotnie występowali, próbowaliśmy nawiązać kontakty, spotykaliśmy się, uzgadnialiśmy coś, a potem lasy robią po swojemu. Ja tak na zakończenie powiem tylko krótko. W latach 90. w 95. roku polskie palety zostały oskarżone o dumping i wytoczono nam postępowanie. Czyli chcieli zatrzymać eksport kiepskich palet wątpliwej jakości, bo w Polsce po Balcerowicza reformie wiele firm nie wiedziało, co mają, ale mieli krajzegę, młotki i zaczęli robić palety. I myśmy mieli to postępowanie, było otwarcie w Brukseli w 1995 roku, ja pojechałem jako przedstawiciel producentów, strona rządowa nie podjęła dyskusji, bo oni nie są przygotowani. My jako organizacja żeśmy podjęli dyskusję z tymi ludźmi, przeprowadzili badania. Podsumowanie, ustaliliśmy cenę minimalną, tam było 5,6 jaki, bo to była wtedy taka waluta. I jak dziś pamiętam, komisarz Włoch, który na podsumowaniu mówi tak, panowie, ale dzisiaj macie trudną sytuację, bo jesteście na tej ścieżce rozwoju, ale jak wejdziecie do Unii Europejskiej, to rząd będzie z wami rozmawiał, rząd będzie się wsłuchiwał w wasze postulaty, rząd będzie no, współpracował z wami. No jestem zawiedziony, wie pani, że tyle, parę lat jestem i pani Emilewicz, i pan Morawiecki, i tam różni dyrektorzy. Nigdy nie pochylili się za bardzo, żeby po prostu wsłuchać się głębiej w postulaty całego przemysłu. Bo ja nie mówię o paletach, bo my występujemy w grupie. Meblarze, papiernicy, płyciarze, ogólnopolska tam Izba Przemysłu Drzewnego. No jakoś nigdy nie chcą się po prostu wsłuchać w nasze postulaty. Są monopolistą. Partia Zero tam zarządza. I co więcej dodać? No. Tak można to podsumować.
Może się słuchają. A jednak bardzo dziękuję za ten głos. Pan Roman Malicki, prezes EPAL Polski, Komitet Narodowy EPAL, Związek Pracodawców Producentów Europalet, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
No, dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. 7:46. My za kilka chwil łączymy się już ze studiem w Szanghaju. Andrzej Zawadzki-Liang. Powiemy Państwu między innymi o tym, co się dzieje na Tajwanie, bo jak wiemy, rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe, a także w mediach społecznościowych powstała animacja przedstawiająca atak na Tajwan. Już za kilka chwil komentarz prosto z Chin.